Słuchajcie, to kontynuujemy. Kontynuujemy studium listu do Tytusa. Skończyliśmy na... Na czym skończyliśmy? Na czym skończyliśmy?
Jaka nadzieja mi przyświeca? Ostatnie pytanie zastosowane.
Mm-hmm. No i jaka?
Wieczny, Jezusie Chrystusie. Mm-hmm. Żyna.
Jasne. Komu jeszcze jakaś inna nadzieja przyświeca? Niż ta, co Kasi? A komu taka sama przyświeca? Dzisiaj będziemy kontynuować. Słuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuować studium. Pamiętacie obserwację ogólną? Czyli początek listu? Przypomnę wam. Cel napisania listu. Pobożne życie jako skutek zbawienia dzięki łasce Bożej w oczekiwaniu na objawienie Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zbawieni dzięki łasce Bożej i oczekując na Jezusa Chrystusa mamy prowadzić pobożne życie. To jest cel napisania listu, żeby wiedzieć o tym, pamiętać i pilnować się. Omówiliśmy sobie już nienagannych starszych, którzy głoszą zdrową naukę, którzy mają napominać odstępców, sami trzymać się wiernego słowa i tak nauczać. Omówiliśmy też sobie zbawienie wierzących. Tak? To jakie jest, mówiliśmy sobie miłość Bożą, jaka jest. No i jaka jest? No jaka jest ta miłość Boża?
Doskonała.
Słucham?
Doskonała.
Doskonała. Precyzyjniej.
Objawione w Jezusie.
Tak,
nie mająca względu na osobę.
Mhm. Właśnie. Popatrzcie, co jest ważne. Żebyśmy precyzowali. Bo ktoś, kto inaczej będzie uważał jak my, będzie miał inny pogląd na łaskę Bożą, też będzie mówił, że miłość Boża jest doskonała, tak? Tylko będzie ją inaczej definiował. I teraz po to studiujemy, żeby umieć rozwinąć, tak? Tą ogólną myśl, żebyśmy potrafili ją rozwinąć, sprecyzować. Po to studiujemy. Po to rozważamy, żeby precyzyjnie wiedzieć, na czym ta Boża miłość polega. I dlaczego ona jest taka wspaniała, doskonała? No właśnie dlatego, że nie jest taka jak nasza. Bo nasza miłość jest wybiórcza, a Boża nie. I dlatego jest doskonała, bo nam brakuje. My musimy mieć Bożą miłość, otrzymać ją wraz z Duchem Świętym. A Bóg jest tą miłością. On ją daje, udziela. I wtedy dopiero, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, możemy poznać tą miłość i móc być nią prowadzeni albo prowadzeni własną miłością do samego siebie. Tak? I wtedy dalej będziemy ludźmi, którzy będą mieli wzgląd na osobę, będą sobie patrzeć tu. Ale właśnie jeżeli będziemy prowadzeni Bożą miłością, to będziemy się modlić o prześladowców. Będziemy błogosławić ludzi, nie będziemy nosić zawiści w sercu. Dlaczego? No bo Bóg taki jest. Bóg nie wybrał sobie ludzi. Bóg każdemu dał łaskę. Dlatego jest to doskonała miłość. Bo my byśmy tak nie zrobili. Więc jak precyzujemy te rzeczy, to wtedy łatwiej jest spojrzeć właściwie na inne kwestie w Biblii. wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego należy napominać, dlaczego należy pobożnie żyć, tak? Ale to jest jak gdyby usedna i sobie to omówiliśmy dokładnie. Dużo na ten temat mówiliśmy, więcej niż w ogóle w liście jest, ale ja postanowiłem przy tej okazji, ze względu na to, że nie wszyscy ten temat omawiali, nie wszyscy studiowali list do Rzymian, to ja postanowiłem to po prostu jeszcze raz w takiej dużej pigule zrobić. Mam nadzieję, że to się udało, warto było. Mam nadzieję, że to się udało w jakiś sposób streścić. Powiedzieliśmy sobie również o czym jeszcze. Bo mówiliśmy już trochę.
Nie wiem, czy powiedzieliśmy teraz, czy przypomnieliśmy, że w kontraście do tych starszych mówiliśmy o tych, którzy jak gdyby chcą takimi być, a nimi nie są, czyli mają te przywódcze zapędy, czasami się stawiają i też w Biblii no, jest o tym mowa, o tych, którym trzeba zamknąć usta. I to jest bardzo duży kontrast. Tak.
Jeszcze dzisiaj sobie raz o tym powiemy, tylko z innej strony trochę, bo dzisiaj sobie omówimy ogólnie życie zgodne ze zdrową nauką i niezgodne. A za tydzień, tak jak wam mówiłem, jak Bóg pozwoli, to sobie rozpatrzymy tam i mężczyzn, kobiety, niewolników, dzieci, dorosłych, tak sobie to wypunktujemy. To, na co list nam pozwala, sobie wypunktujemy i będziemy patrzeć, co ktoś sobie może wziąć, prawda? Bo to samo jest do wszystkich, natomiast w różnym, jak gdyby, zakresie na tej zasadzie. Więc dzisiaj temat lekcji jest taki. Jak należy żyć, a jak nie należy żyć? Zgodnie ze zdrową nauką. Czyli zdrowa nauka coś mówi i ona mówi jak żyć, a jak nie żyć. Co robić, a czego nie robić. To będzie o skutkach posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Czyli jak należy żyć, a jak nie żyć, zgodnie ze zdrową nauką. Czyli o skutkach posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Bo robimy tak. Omówimy sobie dzisiaj to ogólnie, bez szczegółów, ale oczywiście ogół to jest tylko ogół. A za tydzień, już mając ogół, będziemy już sobie dokładnie punktować pewne rzeczy, żeby umieć nazwać rzeczy po imieniu. Czyli tak bardziej ogólnie, coraz bardziej szczegółowo, szczegółowo, szczegółowo. Żeby też szczegółowo pamiętać o tym, co jest ogólnie, żeby nam się nie rozsypało to wszystko. I teraz tak, zobaczyć ogólną charakterystykę życia zgodnego i niezgodnego ze zdrową nauką. Ogólną charakterystykę życia zgodnego i niezgodnego ze zdrową nauką. Następnie zobaczyć skutki, jakie przynosi jedno i drugie. Żebyśmy się po prostu nie dziwili potem pewnym rzeczom. Trzecie, wyciągnąć wnioski do zastosowania w naszym życiu. I będą cztery rubryczki, jak ktoś notuje w rubryczkach. Pierwsza rubryczka, mniej więcej jednakowe, z tym, że pierwsza trochę większa. Życie zgodne ze zdrową nauką i druga rubryczka skutek.
I cztery rubryczki, czy dwie będą?
Cztery. Cztery rubryczki będą. Życie zgodne ze zdrową nauką i skutek i życie niezgodne ze zdrową nauką i skutek. Jak ktoś sobie notuje w pionie, w drzewku, niech sobie notuje w drzewku. Jak komu wygodnie, ja tam nie narzucam. Po prostu kto robi rubryczki, to mówię jak ja zrobiłem. Jedni lubią drzewko, drudzy lubią tabelki, trzeci jeszcze inaczej, jak komu wygodnie. Byle potem umiał to połapać i ogarnąć, co napisał, nie? Życie zgodne ze zdrową nauką i skutek, i życie niezgodne ze zdrową nauką i skutek. Będziemy czytać dwa rozdziały. A nawet trzy. Więc
to cały list.
Cały list. I teraz będziemy czytać sobie tak. Najpierw pierwszy rozdział. Potem drugi, żeby pamiętać po prostu. Czyli tak, czytamy pierwszy rozdział, nawet jeżeli coś tam jest mało, to sobie przeczytamy cały rozdział i tylko to, co jest. Więc tak, pamiętajmy. Cel, jeszcze raz, zobaczyć ogólną charakterystykę życia zgodnego i niezgodnego ze zdrową nauką. Ogólną. I zobaczyć, jakie skutki przynosi jedne i drugie. Czyli czytamy pierwszy rozdział. Kto by chciał czytać pierwszy rozdział? Proszę bardzo.
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami, ten, który nie kłamie, Bóg. I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela. Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Zostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o chłaszcze życie lub niekarność, biskup, bowiem jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Jest bowiem wielu niekarnych oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kretyńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dlatego karci ich surowo, aby byli zdrowi w wierze. I nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego. Lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.
Okej. Okay. I teraz zaznaczam ogólne. Co mamy o życiu zgodnym ze zdrową nauką i o życiu niezgodnym ze zdrową nauką? Co jest ważne? Pamiętacie, jak zastanawialiśmy nad biskupami? Czy normy dla biskupów to jest podwyższenie poprzeczki, która obowiązuje tylko biskupów, a reszty nie?
Nie, norma dla wszystkich.
Norma dla wszystkich.
To jest standard, tak. Tylko z kilkoma szczegółami, jak na przykład, żeby nie był to dopiero co nawrócony, ale tak. To jest jakby oddzielnie...
Ale generalnie chodzi o standard życiowy, tak, o nauczanie, no też nie wszyscy nauczają, ale chodzi o standard życiowy. Nie mówimy o tym, co jest darem Ducha Świętego, tak, żeby budować Kościół, bo to są odrębne kwestie, mówimy o standardzie życia. Więc starsi to nie jest wyższa poprzeczka niż pozostali, tak? Świeccy, tylko to jest standard. I on ma nie zaniżać standardu, prawda? Więc co mówi w związku z tym, że taki wniosek wyciągnęliśmy, możemy pewne kwestie ze starszych pociągnąć do wszystkich, prawda? Więc co byśmy tutaj ogólnie umieścili w życiu zgodnym ze zdrową nauką? Ja bym chciał, żebyście przynajmniej dwie rzeczy pokazali. Nie w szczegółach, ale dwie rzeczy, które są istotne i one stoją w kontraście do życia niezgodnego ze zdrową nauką w tym rozdziale.
Trzymający się wiernego słowa.
Tak, ale to jest już zbyt szczegółowo.
Sprawiedliwe.
No tam jest jedno takie fajne słowo.
Nienaganny.
Nienaganny. A co to znaczy? A to sobie za tydzień powiemy. Rozumiecie, o co chodzi? Mhm. Nienaganny. Za tydzień sobie omówimy to do wszystkich. Wrócimy jeszcze do starszych, ale omówimy sobie w kontekście wszystkich ludzi, bo myśmy to omawiali w kontekście starszych. A teraz sobie omówimy w kontekście wszystkich, bo dalej rozdział drugi mamy, tak? Czyli nienaganny. I następne, to co Kasia powiedziała, ale do tego jeszcze trzeba jedną rzecz dodać. Trzymający się wiernego słowa, czyli co?
Zgodnego
z nauką. Czyli byśmy jak powiedzieli? Mówi coś? Mówi coś. I co dalej?
Mówi to, co jest zgodne z
i robi.
Ze zdrową.
I robi. Czyli jak mówi, tak żyje. Czyli dobrze mówi i dobrze żyje. To nie stoi w sprzeczności w jego życiu. Rozumiecie? To jest zgodne ze zdrową nauką. Dlaczego? Bo tak jak nauczasz, tak żyj. Mówi, że wierzy w Boga, tak? Słowo Boże, okej. Okay. W życiu taki ma być. Czyli tu nie może być sprzeczności. Tu mamy werset 9, na przykład. 6 i 9, ja na podstawie tych wersetów. No dobrze, ale w kontraście do tego, co jest?
Nie karmi.
Mhm. Kto jeszcze by jakoś to powiedział?
Swoimi uczynkami przeczą, że znają Boga, budząc obrzydzenie.
Czyli jak byśmy powiedzieli? Bóg na ustach, a w życiu? Zaprzeczenie. Przeciwieństwo tego, czego Bóg oczekuje. Oni mówią, że znają Boga. Twierdzą, że znają Boga. Nie znaczy, że oni znają, ale oni twierdzą, że znają Boga. Natomiast ich życie jest zaprzeczeniem. I to jest niezgodne ze zdrową nauką, bo zdrowa nauka mówi, że jak wierzysz w Boga, to żyj tak, jak Bóg powiedział. I to jest naganne czy nienaganne? Naganne. Naganne. Skalani są. Po prostu są skalani. Tak jak tamci nienaganni, to tu jest skalanie. Zanieczyszczenie grzechem. Słucham? Tak, no to już sobie to omawialiśmy dokładnie, nie? Także już łatwiej nam jest to zrozumieć. Natomiast chodzi o to, żebyśmy zobaczyli kontrasty dzisiaj. Bo my pewne rzeczy będziemy powtarzać. I sami widzicie, że pewne rzeczy powtarzamy. Tylko, że z różnych stron jak gdyby na to patrzymy. I to się tym bardziej utrwala. Pamiętajmy o celu napisania listu. Bo pamiętacie cel napisania listu? Popatrzcie. Pamiętacie, który to fragment? Drugi rozdział 11-15.
Tak.
Zanim przeczytamy rozdział, przypomnijmy sobie cel napisania listu. Kto przeczyta? 11-15.
Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Tomów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą, niech nikt tobą nie gardzi.
Omówiliśmy bardzo dokładnie, co zrobił dla nas Bóg. Zgadza się? Bardzo dokładnie mówiliśmy. I teraz... Pamiętając o tym, co zrobił dla nas Bóg, werset 14 mówi, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Jeżeli ktoś rozumie, co zrobił dla niego Bóg, jeżeli ktoś rozumie, czym jest Boża łaska, że to jest Ewangelia, w którą uwierzyliśmy, że Bóg przebaczył nam nasze grzechy z łaski, No to teraz Paweł mówi, to co, mamy jeszcze bardziej grzeszyć? Przenigdy. Dlatego cała Biblia, całe nauczanie apostolskie mówi, żeby pobożnie żyć. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy uratowani. Dlatego, że skorzystaliśmy z Bożej łaski, to szanujmy to. I dlatego mamy żyć pobożnie. Każdy musi zrozumieć, dlaczego on ma żyć pobożnie. Nie dlatego, że musi, bo został do tego zmuszony, a żeby mógł, to inaczej by robił, ale dlatego, że to jest oczywista sprawa. Dlatego, że jeśli rozumiesz, co się stało na Golgocie, to nie będziesz chciał żyć w grzechu. Pierwsze omówiliśmy sobie, a teraz patrzymy na skutek. Jeśli rozumiemy, co się stało na Golgocie, jeżeli rozumiemy, czym jest łaska Boża, no to teraz musimy się utwierdzić w tym, żeby zrozumieć, dlaczego mamy żyć pobożnie. Że to nie jest mus, to jest wdzięczność. Bo Bóg nas oczyścił, więc co, mamy znowu do brudu leść? Skoro On nas oczyścił, to mamy się znowu brudzić? No nielogiczne, prawda?
Żeby łaska bardziej obfitowała?
Tak.
On nas wyrwał.
No Paweł mówi nie.
Tak, pamiętajmy, że to jest cel napisania listu. Musimy zobaczyć kolejność. Poznaliśmy Bożą łaskę, teraz musimy zobaczyć skutek Bożej łaski, czyli życie w pobożności i utwierdzić się w tym, dlaczego mamy to robić. Bo nie wystarczy żyć w pobożności. Warto jest rozumieć dlaczego. Bo wtedy człowiek jest bardziej przekonany, zmotywowany, jak rozumie, dlaczego ma to robić. Jak rozumie. Sami wiecie. Jak się komuś coś wytłumaczy i on to zrozumie, to chętniej to zrobi. A jak mu się każe, ale on tego nie rozumie, to on nie łapie do końca. I po to poznajemy Słowo Boże. Więc mamy drugi, że Bóg na ustach, a brak Boga w postępowaniu. Brak dobrych uczynków. Czyli skalanie. Taki jest życie zgodne ze zdrową nauką i niezgodne ze zdrową nauką. Nie wystarczy mówić, że się zna Boga. Nie wystarczy mieć Boga na ustach. Bóg musi być widoczny w życiu człowieka. I nie wtedy, kiedy wygodnie, a cały czas. Cały czas. Bo zrywy jakieś takie spontane to wszyscy mają, nawet nieodrodzeni. Problem polega na tym, że potem wracają do grzechu, jeszcze gorzej z nimi jest. A potem znowu poddźwignięcie się. To nie tak ma wyglądać życie chrześcijanina. Ok. Drugi rozdział czytamy. Proszę bardzo. Kto czyta drugi rozdział?
Ja mogę.
Proszę bardzo.
Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny święty, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci, żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się, niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga naszego Zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą. Niech nikt tobą nie gardzi.
Okej. I teraz słuchajcie, tutaj mamy i precyzyjne, ale mamy również ogólne. Chciałbym, żebyśmy się skupili na tych ogólnych. Czym się charakteryzuje życie zgodne ze zdrową nauką? Popatrzcie na rozdział drugi i czym ono się charakteryzuje?
Zdrowi w wierze.
Przyjęcie się bezbożności.
Tak, który to werset?
12.
Co tam mamy? wyrzeczenie się i światowych pożądliwości. I teraz nie mówimy precyzyjnie, co to są te światowe pożądliwości i bezbożność. Za tydzień. Rozumiecie, jak gdyby, myśl mojego dzisiejszego studium? Zarys mamy. Gorliwość, wyrzeczenie się bezbożności i światowych pożądliwości. A w konsekwencji? Dalsza część. Trzeźwe, sprawiedliwe, pobożne życie na tym świecie. Czyli mamy tu kontrast, prawda? A co jest w kontraście, zobaczcie. Czyli jeśli ktoś się nie wyrzeknie, to co będzie skutkiem jego życia? No żeby się czegoś wyrzec, to co?
Trzeba być w tym.
Czyli ktoś tam w tym trwał, nie? Więc jeśli się nie wyrzeczesz, to co?
Będziesz w tym trwał.
Czyli... Nie, życie niezgodne ze zdrową nauką, to jest to trwanie w bezbożności. Paweł mówi, kto kradnie, kraść przestanie. Ja już zahaczam o następne studium. Czyli do wierzących to mówi, nie do niewierzących. Czyli byli tacy, którzy nie do końca uporządkowali swoje życie. Nie rozumieli jeszcze wszystkiego i Paweł naucza. Kto kradnie, kraść przestanie. Tak? Czyli nie trwaj w grzechu dalej, skoro Bóg cię oczyścił. Zewleczcie z ciebie starego człowieka, przypomina studium listu do Efezjan, tak? Czyli z jednej strony mamy wyrzeczenie się bezbożności światowych pożądliwości, w związku z tym trzeźwe i sprawiedliwe i pobożne życie na tym świecie, a w kontraście życie niezgodne ze zdrową nauką to trwanie w bezbożności światowej pożądliwości. Nietrzeźwe i niesprawiedliwe i bezbożne życie. Czyli to jest kontrast. Możemy tutaj zahaczyć o 1 Jana, 2 rozdział 15-17, jakby ktoś przeczytał. To nam nie zburzy studium, ale przypomnimy sobie, co Jan mówi ogólnie o tej kwestii. 1 Jana, 2 rozdział 15-17.
Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na tym świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata.
Mm-hmm. Ale świat?
Ale świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. Ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki.
To są słowa skierowane do wierzących. Dla ciekawostki waszej, tamta miłość do świata to jest agapę. Jak ktoś się bawi w znaczenie słów, to agape często jest użyte taką miłością bezinteresową, taką szczerą, otwartą. Bóg mówi o miłości agape, tak? A tam jest też miłość agape, czyli tak świat można miłować. Kochać to po prostu. I Jan o tym mówi, że można to miłować i żeby tego nie miłować. Więc mówi to do wierzących, nie do niewierzących, bo list napisany jest nie do świata, a do wierzących. I to jest bardzo ważne. Więc z jednej strony mamy wyrzeczenie się światowego życia, a z drugiej strony trwanie w tym życiu. Trwanie w tym życiu. Dlaczego? Po prostu lubisz to robić i tyle.
Nawet kochasz.
Nawet kochasz to robisz. Tak. Często jest tak, że ludzie po nawróceniu muszą się wyzwolić z wielu rzeczy. Muszą poustawiać sobie priorytety. Jedni to robią lepiej, drudzy gorzej. Jedni z tego wychodzą, nie wracają do tego i się zaczynają kłopoty. Tak? Także różnie jest w życiu. Natomiast musimy mieć jasność, że jeśli jest życie zgodne z zdrową nauką, to jest wyrzeczenie się tych wszystkich rzeczy. Natomiast niezgodne, to pozostanie w nich, bądź trwanie w jakikolwiek sposób w bezbożności, światowej pożądliwości. A co to jest precyzyjnie? To sobie omówimy za tydzień. Bo ktoś powie, ja nie trwam. To zobaczymy za tydzień. Zderzymy się ze Słowem Bożym i zobaczymy, na ile jesteś, na ile nie. Dobra. I teraz mamy to. Co jeszcze mamy o pobożnym życiu?
Żeby stawiać się za wzór.
14 werset.
Siódmy.
Gorliwość w spełnianiu dobrych uczynków. Tam to już jest precyzyjniejsze, Paweł. Do 7 wersetu wrócimy za tydzień. Będziemy mówić o tym. Czyli gorliwość w spełnianiu dobrych uczynków. Gorliwość w spełnianiu dobrych uczynków. I może parę wersetów sobie przeczytamy z innych miejsc. Zobaczcie, Galacjan 6:10. Ja tu kilka rzeczy wynotowałem. Galacjan 6:10.
Dlatego więc dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary.
Czyli spełnianie dobrych uczynków? Spełnianie dobrych uczynków. Jakuba 2:17 i 2:26. 2:17, 2:26.
Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
Czyli kontekst listu do listu Jakuba mówi o dobrym postępowaniu, nacechowanym łagodnością, miłością, tak? O takim postępowaniu. Czyli gorliwość w spełnianiu dobrych uczynków. No i Efezjan 2:10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które wcześniej przygotował Bóg, abyśmy w nich postępowali. Czyli mamy dobre uczynki i musimy wiedzieć, że to jest wola Boża.
Tak.
Ok. No i mamy jeszcze jedną rzecz, którą ja chciałem poruszyć z tego rozdziału. Nie wiem, popatrzcie, widzicie coś? Co jest jeszcze zgodne ze zdrową nauką?
Oczekiwanie błogosławionej nadziei.
To już omawialiśmy. Zobaczcie 15 werset.
Głoszenie
zdrowia. Zachęcanie innych. Zachęcanie innych do życia zgodnego z pobożnością. Bo z drugiej strony mamy coś odwrotnego. Tam mamy co? Wywracają całe domy. Czyli zachęcanie innych wierzących do życia zgodnego z pobożnością. I teraz, zanim przejdziemy do trzeciego rozdziału, żebyśmy nie musieli jeszcze raz czytać, zobaczmy, jaki jest skutek życia zgodnego z pobożnością i niezgodnego z pobożnością na podstawie tego, co już przeczytaliśmy. Popatrzcie, czy widzicie tutaj skutek życia zgodnego z pobożnością w tym rozdziale?
Tak, oczekiwanie błogosławionej nadziei.
Ale wcześniej. No. Jaki jest skutek życia zgodnego z pobożnością? Słucham? Skutek. Jeżeli ktoś żyje zgodnie z pobożnością, to jaki jest skutek tego? Już tu, teraz.
Zdobienie nauki Boga.
Jeszcze wcześniej. Też. Jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. Ósmy werset.
Nic złego nie powiedzą o...
Zamknięcie ust przeciwnikom. I nie taki, że będą w ogóle nie będą o nas źle mówić, ale nie będą mogli nam zarzucić grzechów. Czyli zamknięcie ust przeciwnikom. Czyli jest skutek już tu i teraz. Jeżeli przestałem kraść, to nikt mi nie powie, że jesteś złodziejem. Nie, byłem złodziejem, ale już nie jestem. Rozumiecie, o co chodzi? Że to jest pobożne życie. Jeżeli ktoś namawia do grzechu, a mówi, że zna Boga, to jakie to jest świadectwo? Natomiast jeśli ktoś tak mówi, jak żyje, to przeciwników usta są zamknięte. Zobaczcie, o podobnej kwestii mówi Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale. Jeśli pamiętacie, może pamiętacie ten fragment, jak sobie przeczytacie, to przypomnijcie. Drugi rozdział, 13 do 17. Taki fragment cały, on mówi o podobnej kwestii. W trochę szerszym kontekście, ale mówi o podobnej kwestii.
Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyżej postawionemu, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym do karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi, jako ludzie wolni, a nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłonę dla zła, lecz jak słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.
I na co chciałem zwrócić uwagę? 15-16 werset. Taka jest bowiem wola Boga, byście czyniąc dobrze zamknęli usta niewiedzy ludzi głupich. Jako ludzie wolni, ale nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. Więc w tym kontekście, nie, żeby zamknąć usta przeciwnikom. Żeby oni nie mówili, że wy mówicie, ale tak naprawdę wy wykorzystujecie tą swoją wolność, że teraz nie ma nad wami kontroli i grzeszycie. Żeby ludzie, którzy nie mają rozeznania, nie mieli do nas nic do zarzucenia. Więc trzeba żyć zgodnie z prawem, uczciwie i pobożnie. I wtedy to jest zgodne ze zdrową nauką i przeciwnicy nie będą mieli nic do zarzucenia. Na żadne układy się nie idzie, na żadne machlojki, kombinacje. Dlaczego? Jesteś wolny. Ty jesteś wolny, żeby tego nie robić, a nie jesteś wolny, żeby to robić. To jest zgodne z pobożnością. I to, co Kasia mówiła, 10 werset, zobaczcie, jaki jest skutek.
Aby zdobyć naukę Boga naszego Zbawiciela.
Czyli mam świadomość, że jeśli żyję zgodnie ze zdrową nauką, to zdobię naukę Boga Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I co to znaczy? Że zdobię, tak? Hebrajczyków 13, 20, 21. Hebrajczyków 13, 20, 21.
Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza obiec naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w Jego oczach. Przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
Czyli jak, co to znaczy zdobić naukę Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Ogólnie. Popatrzcie, tak? 21 werset. Co to znaczy, że ja zdobię naukę Jezusa Chrystusa? Spełniam Jego wolę w Jego oczach. Czyli jeśli robię to, co jest miłe w Bożych oczach, a co? No to będziemy sobie rozważać. I spełniam w ten sposób Jego wolę, bo Jego wolą jest to, żebym robił to, co miłe w Jego oczach. To jest Jego wola. Więc w ten sposób zdobię Jego naukę. Bo on tak nauczał. Czyli ja zdobię naukę moimi uczynkami. W tym sensie, nie żeby zarobić coś, nie w tym sensie mówimy, ale chodzi o co? Że Jezus coś mówi, coś naucza, no bo nauczanie apostolskie też przekazał Jezus apostołom, więc to nie apostołowie sobie tego nie wymyślili. Ale ja zdobię tą naukę dlaczego? Bo to, co on mówił, ja robię, więc to jest ozdoba. W tym sensie, że jest wprowadzone to w życie. Więc zdobienie nauki właśnie przez posłuszeństwo, przez pobożne życie. I jeszcze zobaczcie Efezjan, 5 rozdział, 1-2. To jest też bardzo ważne, bo to fragment, który również mówi o skutku, w sensie, jak gdyby w sensie tego, dlaczego mamy to robić. Zobaczcie, 5 rozdział, 1-2.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci. I postępujcie w miłości, jaki Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłość.
Popatrzcie, czyli po pierwsze, Mamy być naśladowcami Boga, bo co?
Bo jesteśmy umiłowanymi dziećmi.
Jeśli jesteście umiłowanymi dziećmi, to bądźcie naśladowcami Ojca. To logiczne, nie? Wielu może mówić, jestem dzieckiem Bożym. Ale czy to widać, że ty jesteś dzieckiem Bożym? Tak? Czyli jeśli bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, czyli jesteście dziećmi, bądźcie naśladowcami Ojca. I co dalej? Postępujcie jak?
W miłości.
Dlaczego w miłości? Bo Chrystus was umiłował i wydał siebie jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. Czyli popatrzcie, dlaczego mamy postępować w miłości? Dlaczego mamy być posłuszni? Dlaczego mamy robić to, czego Chrystus oczekuje i co lubi?
Bo Chrystus nas umiłował.
Bo On nas umiłował. Jan mówi, Bóg pierwszy was umiłował. Dlaczego? No bo wydał Chrystusa, zanim wyście jeszcze mogli cokolwiek zrobić. W tym sensie Bóg pierwszy wyszedł. Czyli Bóg okazał swoją miłość. Zrozumieliśmy, co się stało na Golgocie. Że dalej już mamy nie grzeszyć i teraz z powodu miłości, od wdzięczności do Boga, żyjemy tak, jak Bóg zrobił, tak, jak Bóg zalecił. Więc to jest skutek. Skutek. Zdobienie nauki Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A to wszystko płynie ze zrozumienia, co się stało w naszym życiu. Dlatego rozważamy słowo, żeby dogłębnie zrozumieć, co się wydarzyło w naszym życiu. Czyli zdobienie nauki Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest potwierdzeniem w uczynkami tego, czego Jezus nauczał. I to jest mu miłe, że robimy to, czego on nauczył. To jest zdobienie. Jasne? Zgadzacie się z tym? Żebyśmy zrozumieli miejsce uczynku w życiu chrześcijanina, tak? Żebyśmy rozumieli, że nie ma życia pobożnego bez uczynków, no bo one są wyrazem, natomiast one nie są źródłem do czegokolwiek. Są skutkiem tego, że zostaliśmy oczyszczeni. One są skutkiem. My nie kwestionujemy uczynków w życiu chrześcijanina. My kwestionujemy miejsce, jak niektórzy nauczają, że one prowadzą do Boga. Nie. One są skutkiem przyjścia do Boga. Przyszedłeś do Boga, zostałeś oczyszczony i masz tak żyć. Wtedy możesz. A nie przyjdziesz do Boga, jeśli zmienisz swoje życie. Takiej kolejności nie ma. Nie możesz zmienić życia, bo z czym przyjdziesz do Boga? Ze sprawiedliwością? Pod krzyż można przyjść z grzechami, a nie ze sprawiedliwością. Niektórzy tak mówią, poprawię swoje życie i wtedy przyjdę do Boga. To nigdy do Niego nie przyjdziesz, w życiu.
Chory potrzebuje lekarza.
Rozumiecie? Wielu ludzi chce poprawić swoje życie, bo on niegodny jest. No właśnie, masz przyjść niegodny. I wtedy dopiero będziesz mógł dobrze postępować. To jest bardzo ważne. I o tym mówimy, że zdobienie nauki Zbawiciela to dotyczy wierzących. I to jest skutek, czyli zamknięcie ust przeciwnikom. Ozdoba Bożej nauki, czyli chwała Bogu jeszcze większa. Zobaczcie dalej. 14 werset. 14 werset. O czym on mówi? Jaki jest skutek?
Gorliwość, spełnienie dobra.
Tak, ale zobaczcie jeszcze.
Wykupić.
O kim on mówi ten werset? O Bogu i...
I o ludziach wykupionych.
O ludziach wykupionych. Czyli jeśli ty żyjesz zgodnie ze zdrową nauką, to świadczysz o czym?
Że zostałeś wykupiony.
Jak możesz ludziom udowodnić coś? Jak możesz pokazać to innym, tak? No bo przecież jesteśmy świadectwem dla świata. No jeżeli żyjesz grzesznie, jeżeli masz nieuporządkowane życie jako chrześcijanin, to jak ty możesz świadczyć, że jesteś ludem Bożym? Jak ty upadabniasz się do tych, którzy jeszcze nie są? Twoje życie ma się odróżniać. Ma być sprawiedliwe pośród niesprawiedliwych. Ma być czyste, moralne pośród niemoralności. Czyli świadectwo bycia częścią ludu Bożego, wykupionego z nieprawości. To jest skutek. Czyli żywe świadectwo. Każdy z nas się z czymś borykał, boryka, przychodzą różne próby, doświadczenia. Diabeł próbuje, żebyśmy zgrzeszyli, wiecie, żebyśmy czegoś nie zrobili, albo źle zrobili, tak? Cały czas mamy próby. No i musimy pamiętać, że świadectwo wydamy wtedy, kiedy tą próbę przejdziemy zwycięsko. Kiedy zachowamy siebie czystymi. A precyzyjnie sobie powiemy za tydzień, jak Bóg da. Dobrze, a teraz skutek niepobożnego życia. I teraz wracamy do wersetu 8. No bo mamy tutaj tak, że wszystkich stawia siebie za wróg dobrych uczynków, w nauczaniu okazuj prawość, słowa zdrowe, nienaganne. Dlaczego? Aby kto się sprzeciwiał, był zawstydzony, nie widząc, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Ty masz tak nauczać, masz być pierwszy, ale ci, którzy ciebie słuchają, mają być tacy sami jak ty, żeby nikt nie miał wam nic złego do zarzucenia. Więc jeśli ktoś nie zastosuje się do tego, to co? Będzie dawał pożywkę dla przeciwników Bożych?
Tak.
Po co ja mam uwierzyć w Boga, jak ja żyję? Co ty, lepszy ode mnie jesteś? Rozumiecie? Ja miałem kiedyś taką sytuację, już kiedyś opowiadałem. Jak to zaczęto ze mną rozmawiać o Bogu, wtedy, kiedy ja już tak siedziałem na krześle, ale głowa od ziemi do ziemi była. Wiecie, jaki ja wstyd miałem? Ja nie byłem jeszcze wierzącym człowiekiem, ale taki, co ja wtedy przeżywałem jako nieodrodzony człowiek, ale który uważał się za wierzącego. Że ja lepszy, mądrzejszy od innych jestem. Jaki ja wstyd miałem, że ja pijany, mnie pytają o Boga i co ja mam im powiedzieć? Daję wam taki skrajny przykład ze swojego życia, bo wolę ze swojego niż z innego, tak? Ale jak gdyby musimy zobaczyć, że jeśli my postępujemy niewłaściwie, a precyzyjnie to sobie powiemy, to jesteśmy złym świadectwem. Dajemy pożywkę dla przeciwników. Dajemy pożywkę dla przeciwników. I zamiast wskazywać im drogę do Chrystusa, to my wskazujemy im wręcz przeciwną drogę. Czyli nie jesteśmy użytecznym narzędziem. Bóg nas nie rozliczy z ilu ludzi zbawieni, z ilu ludzi było zbawionych, tylko rozliczy nas z naszego posłuszeństwa Bogu, z naszego życia nas rozliczy, a nie z tego, ilu ludzi przyprowadziliśmy pomimo naszych grzechów, tak? Nie, Bóg nas rozliczy z posłuszeństwa. Bo dzieło zbawienia należy do Boga, nie do nas. Więc to jest ważne, że złe świadectwo, jeżeli żyjemy niepobożnie, to złe świadectwo dajemy i dajemy pożywkę przeciwnikom, którzy mogą nam zarzucić grzech i zdyskredytować nas po prostu. Jakimż będziemy świadectwem? Zamknięte będziemy mieli usta. Czyli złe świadectwo. No i zobaczcie ten 10 werset. On mówi, aby we wszystkim zdobili naukę Boga naszego. I teraz jeśli ktoś zna nauczanie Jezusa Chrystusa, ktoś siedzi, zna, słyszy, ale nie robi tego, tak? Ale mówi, że tak trzeba. To on ozdabia to, co mówi? W żadnym wypadku. On nie zdobi tych słów. On je wręcz kala, bo mówi jedno, a robi drugie.
Śmiesza.
Wręcz tak. Więc nie jest to ozdoba. To jest wręcz coś przeciwnego, niszczenie tego, co mówi Bóg.
Bo masz słowo jedno. Takie dobre, to dlaczego ja tak nie żyję, nie?
Tak. Więc z jednej strony mamy zdobienie nauki, a z drugiej strony mamy brak potwierdzenia uczynkami, że jesteśmy zbawieni przez Boga. Brak jakiegokolwiek potwierdzenia uczynkami. I często tak się dzieje w życiu wierzących, że popadają w grzech, tak? Wpadają w sidła diabelskie, I wtedy nawet nie mogą Ewangelii komuś opowiedzieć. Bo jak? Jak masz powiedzieć? Albo opowiada Ewangelię, ale jego życie jest tego zaprzeczeniem. Jaką to ma wartość? Więc brak potwierdzenia uczynkami, że jest się zbawionym przez Boga. I 14 werset. W kontraście do tego, co było jako skutek zdrowej nauki. Brak świadectwa, że co? Że jest się kim? Częścią ludu Bożego. Brak świadectwa, no bo lud Boży jest wykupiony do czystego życia, tak? A ty żyjesz niewłaściwie, więc jesteś zaprzeczeniem tego. Nie dajesz świadectwa.
Jak Darku powiedziałeś, brak potwierdzenia uczynkami.
Do którego wersetu? Dziesiątego. Brak potwierdzenia uczynkami, że jest się zbawionym przez Boga. Bo Bóg zbawił do... Jak tu piszemy, do spełniania dobrych uczynków, tak? A 14 to jest brak świadectwa, że jest się dzieckiem Bożym, częścią ludu Bożego. Brak świadectwa. Czyli popatrzcie, to nie jest tak, że my coś robimy, bądź nie, albo i tak, i to nie ma żadnego znaczenia kompletnie. Ma znaczenie, bo my mamy być świadectwem, dokładnie to sobie opowiemy za tydzień, ale my mamy być świadectwem wobec ludzi dookoła. Mamy być świadectwem Bożego działania i tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I Bóg nas używa. To nie jest tak, że my jesteśmy bezużyteczni. Po drugie, potwierdzamy to, co się wydarzyło w naszym życiu. Bo Bóg patrzy na nasze posłuszeństwo i na nasze nieposłuszeństwo, jak już mówiłem wam wcześniej. To nie jest tak, że na drodze między Bogiem a nami jest Jezus Chrystus i my tutaj sobie z tyłu możemy tam robić różne rzeczy, ale Bóg widzi Jezusa i Jego doskonałość. Bóg widzi nas i nasze grzechy. Możemy przyjść do Chrystusa, ale Bóg nas ocenia. Dlatego tak ważne jest pobożne życie.
Nas, nasze grzechy, albo nas i nasze posłuszeństwo.
Tak, Bóg to ocenia. Bo my oczekujemy na zbawienie, na bycie z Bogiem. Wiecie, to nie są Chiny, że wszyscy jednakowe mundurki dostaną i wszystko będzie tam jak w komunii kiedyś, nie? Tam każdy dostanie swoje. Tak? I chcemy być beznagany znalezieni. Chcemy opowiadać Ewangelię z mocą. Żeby Bóg się przyznawał do tego, co mówimy. Bo to Bóg pobudza serce. My coś mówimy, ale Bóg pobudza serce. Może pobudzać, może nie pobudzać. Na tej zasadzie. Więc musimy pamiętać, że to jest bardzo ważne, skoro tyle razy nacisk jest na to położony. Musimy być świadectwem, a jeśli żyjemy niewłaściwie, jeżeli dajemy się gdzieś zwieść, to w tym momencie... stajemy się nieposłuszni. Wpadamy w tą drugą, jak gdyby, linię nieposłuszeństwa. Nie możemy oczekiwać, że Bóg się do tego przyzna. Więc musimy pamiętać, że zarówno pobożne życie ma skutek, jak i niepobożne życie ma skutek. To się w próżni nie dzieje. I musimy wiedzieć, że cokolwiek mówimy, czy cokolwiek robimy, to świat nas obserwuje i w najmniej odpowiednim momencie nam coś wypomni. Ludzie nas patrzą, mogą nic nie mówić, ale widzą i oceniają. Jesteśmy świadectwem albo nie. I musimy o tym pamiętać, że nie ma działania bez skutku. Dobre działanie, dobry skutek, złe działanie, zły skutek. I tu mamy opisane. Czytamy trzeci rozdział.
Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według słowa miłosierdzia zbawił was przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Gdy poszlę do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę. Zenasa uczonego w prawie i Apollosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało. A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen. Ja czytam na Skype'ie. Odrobili lekcję niektórzy na Skype'ie. Czytam bardzo ładnie, cytują wersety. Natomiast jak wy już je cytujecie, to już ja gdyby widzę, to czytam i cieszę się, że dostrzegacie i dobrze analizujecie tekst. Trzeci rozdział. Co mamy tutaj zgodne z pobożnością?
Gotowość do każdego dobrego uczynku.
Który werset?
Pierwszy.
Mhm. Gotowi do dobrych uczynków. Następnie. Co mamy dalej?
Łagodni wobec wszystkich ludzi.
I co, to za tydzień sobie omówimy. Ale dalej jeszcze patrzcie, gdzie jest bardziej ogólnie.
Ósmy,
co mamy w ósmym?
Zabieganie o celowanie w dobrych uczynkach.
Jakich dobrych uczynkach? Jakie one są?
Dobre i pożyteczne.
Pożyteczne dla ludzi. Dobre uczynki, które mają skutek. One są pożyteczne. One są dobre, bo są pożyteczne. Dla ludzi. Czyli są świadectwem dla innych ludzi, bo te uczynki są wykonane wobec innych ludzi. Czyli jest świadectwo, widzicie? Dalej jest pokazane, że jest to świadectwo. Zabieganie... Ocelowanie w dobrych uczynkach. Dobrych i pożytecznych do ludzi. Czyli trzeba się o to starać. Dawno już studiowaliśmy list Piotra, ale drugi list Piotra, 2:12, mówi...
Ci jak nierozumne zwierzęta.
Nie, drugi. A, przepraszam. Przepraszam, ja powiedziałem 2:12. Mhm. To źle powiedziałem. Coś. Chyba nie ten list. Pierwszy. Zaraz sprawdzę.
Pierwszy.
2:12. Tak, pierwszy. Widzicie, dobrze. Pierwszy Piotra 2:12. O, i teraz gra.
Postępujcie wśród pogan i nienaganych, aby ci, którzy oczerniają was, jako złoczyńcy, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia.
Zobaczcie. Chodzi o innych ludzi, którzy będą o was źle mówić, ale kiedy będą widzieć wasze uczynki, żeby nie mogli o was źle mówić, patrząc na wasze uczynki. Ktoś o mnie może powiedzieć, złodziej.
Ale to jest oczernienie.
Ale to jest oczernienie. On nie może mi zarzucić kradzieży, bo ja nie ukradłem. Rozumiecie? Więc tu nie chodzi o to, że o nas nikt nic nie będzie źle mówił, ale że on nie może być prawdy o nas. Bo jeżeli my jesteśmy złodziejem i ktoś nas nazwie złodziejem, to będzie to prawda i to nie będzie oczernianie. Tylko to będzie stwierdzenie faktu, złego faktu. Ale jeśli ktoś mnie oskarży o coś, a to jest nieprawda, a ja jestem czysty, to już jest inna sytuacja. I nawet jeśli ktoś o mnie źle myśli, to żeby widząc moje życie, nie mógł powiedzieć, że ja źle żyję. I to jest właśnie to, gotowość o zabieganie w dobrych uczynkach pożytecznych dla ludzi. Czyli to jest skutek życia ze zdrową nauką. To jest cecha charakterystyczna. Czyli jaki jest skutek? Zabieganie o celowanie dobrych uczynkach pożytecznych dla ludzi, a skutek jaki jest, zobaczcie, bycie świadectwem dla tych ludzi. Że jest się wierzącym Bogu. Uwierzyłem Bogu i teraz moje życie jest świadectwem dla innych, że ja Bogu uwierzyłem. Bo co? Ja mówię, że uwierzyłem Bogu. Opowiadam o tym tam, gdzie jest możliwość, tak? I teraz moje życie świadczy o tym. Ktoś słyszy i widzi to. Czyli to, co wcześniej powiedzieliśmy. Jak mówię, taki żyję. Jeżeli mówię o Bogu, to żyję, jak Bóg nakazał. A nie, że mam Boga na ustach, a w życiu żyję inaczej. Czyli skutek bycie świadectwem. Skutek bycie świadectwem. Dobrze. I jeszcze mamy werset, który?
14.
12. Tak? 12?
14.
A, 14. Dobrze. No, co tam w 14 mamy?
Przodowanie w dobrych uczynkach.
Uczenie się przodować w dobrych uczynkach. Mhm. Ale jakie to są uczynki? Zobaczcie, co jest jeszcze o nich napisane. Tam, gdzie... A, widzicie. Czyli uczyć się, dobrze czynić i czynić kiedy?
Tam, gdzie potrzeba.
Tam, gdzie potrzeba.
Nie byle jak.
Nie byle jak, totalny chaos, tylko niech się uczą przodować w dobrych uczynkach tam, gdzie trzeba. Czyli to nie jest tak, że to samo przychodzi. Bo czasami coś się wydaje dobrym uczynkiem, ale ono wcale nie może ci przynieść dobrego owocu. Czyli uczenie się przodować w dobrych uczynkach i wiedzieć, gdzie trzeba zrobić taki dobry uczynek. Jak to powinno być? Zobaczmy sobie Hebrajczyków 10:24.
Drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków.
Popatrzcie, staranie jedni o drugich. Pobudzanie się do miłości i dobrych uczynków. I to jest związane również z uczeniem się przodować w dobrych uczynkach, jak i wcześniej sobie pamiętacie w drugim rozdziale zaznaczyliśmy, żeby żeby zachęcać innych. To jest uczynek. Tak? Zachęcamy się, żeby pobożnie żyć. I jaki jest efekt, zobaczcie, 14 werset mówi. Jaki jest skutek takiej postawy, że będą uczyć się przodować w dobrych owocni. Uczynkach, gdzie trzeba, co?
Owocowanie.
Owocni będą, będzie owocowanie, będzie efekt, będzie owoc. Coś, skutek jakiś tego będzie, czyli będzie owoc. Zobaczcie 2 Piotra 1,8. 2 Piotra 1,8. Chyba dobrze.
Bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi i bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
I w kontekście mogę wam powiedzieć, musicie mi uwierzyć na słowo, a potem sobie sprawdzić, że tam jest mowa wcześniej o pobożnym życiu. Tych, którzy zostali zbawieni. Że muszą dołożyć starań. Bardzo fajny list 2 Piotra. Naprawdę super. I Hebrajczyków 13:16.
Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzielaniu dóbr, takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
Czyli mamy. Co miałem powtórzyć? Pierwszy werset, tak? 2 Piotra 1:8. I Hebrajczyków 13:16. Dobroczynność, udzielanie, takie ofiary podobają się Bogu. Czyli bycie owocnym w życiu, że inni będą mieli z tego pożytek i to będzie trafione, tak jak trzeba, w czasie, kiedy trzeba. To trzeba nauczyć. A w drugą stronę popatrzmy 3:3. Paweł mówi o tym, jacy byli niegdyś.
Głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości, zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.
Czyli w kontraście do życia zgodnego z nauką może być co? Jakie życie? Stare życie. Niezerwanie z pewnymi rzeczami, które były w starym życiu. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Niezerwanie. Życie starym życiem. W różnym zakresie, słuchajcie. Czasami jest to tak, że człowiek zostawił coś, a potem wrócił do tego, bo zobaczył, że może za bardzo fanatyczny jest, więc trzeba wrócić do pewnych rzeczy. Różne rzeczy się, słuchajcie, dzieją w życiu ludzi, jak nie rozważają Słowa Bożego. Różne przemyślenia przychodzą. Potem patrzysz na tego człowieka, myślisz, co się stało w jego życiu. Czyli życie starym życiem. I żeby nie być gołosłownym, Kolosan 1,21.
I was, którzy kiedyś byliście obcymi drogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał.
Z sobą w ziemskim ciele przez krzyż. Byliście wrogami. I teraz popatrzcie, Kolosan 2 rozdział 6-7.
Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie, zakorzenieni i zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem.
I jeszcze 8.
Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
Można dać się obrócić?
Uważać.
To znaczy, że skoro by się nie dało i nic nam nie grozi, to po co?
Jakie to były wersety?
Jakie po 2, 6, 8.
Dzięki.
To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że można dać się zwieść i wrócić w jakimś zakresie różnym do starego życia. I zaczynają się problemy. Bo to już nie jest życie zgodne ze zdrową nauką. I teraz jaki jest skutek? Zobaczcie dalej, 8 werset. Jeżeli będziemy żyli niezgodnie ze zdrową nauką, to czego nie będzie w naszym życiu?
Zabieganie o dobre uczynki.
Nie będzie dobrych uczynków wobec ludzi. Dlaczego? Bo będzie mowa, ale te uczynki nie będą te, które się Bogu podobają. Może nam się będzie wydawało, może komuś się wydać. I ja dobre uczynki robię, tak? Ale to nie są uczynki takie, jakich Bóg oczekuje. To jest twoja definicja, twoja wersja, twoje zdanie, ale niekoniecznie Boże. Więc nie chodzi o to, że my mamy robić dobre uczynki, które nam się wydaje, że są dobre. My mamy robić dobre uczynki, które Bogu się podobają, które się Chrystusowi podobają. To są dobre, a nie te, które nam się wydają dobre. Bo one mogą być dobre według nas, ale niekoniecznie według Boga. Więc definiujemy, dobro to jest to, co się Bogu podoba. To jest to dobro, które mówi Biblia o dobrze. Bo dzisiaj dobro można różnie zdefiniować. Natomiast to dobro, o którym my mówimy, to jest to, co się Bogu podoba. To jest dobre. Więc jasna definicja. Czyli brak dobrych uczynków wobec ludzi, to nie oznacza, że jeśli my trwamy w grzechu, nie, i tam pomożemy jakiemuś tam biednemu, bo on nie ma, tak, albo staruszkę przez jezdnię przeprowadzimy, żyjąc w grzechu, to to jest złe. Tak? Tylko pytanie, czy nasza postawa, nasze postępowanie się Bogu podoba. Czy to jest uczynek, który oddaje chwałę Bogu, skoro my trwamy w grzechu? To nie, rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, czy to się Bogu podobał, czy Bóg przeznaczył dla nas te uczynki. Czy my żyjemy zgodnie z pobożnością i robimy to we właściwej postawie serca. A jeżeli my nie postępujemy, jeżeli wbrew zdrowej nauce postępujemy, to jednorazowy zryw niczego nie zmienia. Bo my za chwilę postępujemy źle. I nie ma świadectwa. Więc brak uczynków wobec ludzi dobrych, takich, które Bóg dla nas przeznaczył. Bo jesteśmy przeznaczeni do takich uczynków, tak? Bóg nas zbawił do tego. I skutek brak świadectwa, no bo jeżeli nasze uczynki nie są wynikiem pobożności, to nie jest gdyby przejaw naszej pobożności, no to brak świadectwa. Tak? Jeżeli jesteśmy w złym miejscu, robimy złe rzeczy, no to brak świadectwa. Wybieramy to, co nam się podoba, a nie Bogu. I na koniec, 14 werset.
Brak owocu.
Brak owocu. Jakiego owocu?
Pobożności, sprawiedliwości.
Takiego, który Bogu się podoba. Tego owocu właściwego postępowania. Nie, że w ogóle nic nie ma efektu. Ale nie to, co się Bogu podoba. Bo czasami jest tak, no zresztą za tydzień to powiem, już nie chcę dzisiaj. Sam powiedziałem ogólnie, to ogólnie. Ale sobie powiemy o tym bezowocnym życiu, bliżej. Więc podsumujmy sobie, słuchajcie, jakie wnioski, jeżeli chodzi o życie zgodne ze zdrową nauką i o jego skutek. Teraz co wy zapamiętaliście? Słucham wniosków, krótkich zdań. Jeżeli chodzi o życie zgodne ze zdrową nauką.
Zgodne ze zdrową nauką to takie życie, w którym i głosi zdrową naukę i ją wypełni.
Bardzo dobrze. Czyli zdrową naukę widać w mowie i w czynie. O. Bardzo dobry wniosek.
Jest to życie nienaganne.
Jest to życie nienaganne, tak?
Jakby tak jedno słowo miało to oddać, to To jest dobre słowo.
W co obfituje takie życie?
Dobre uczynki.
Jakie?
Się Bogu.
O, to jest bardzo ważne. Bo dobre uczynki możemy różnie definiować. W dobre uczynki, które podobają się Bogu. A skąd wiesz, że podobają się? Albo napisane jest to. Nie dlatego, że czuję, że się Bogu podobają, bo jest napisane. Rozumiecie? To jest ważne, że definiujemy pojęcia do bólu. Czyli to jest życie zgodne z nienaganne i zgodne z, i obfituje w uczynki, które się Bogu podobają. Bardzo dobrze. Czego jest wyrazem życie zgodne z pobożnością? Takie pytanie zadam.
Wdzięczności Bogu za oczyszczenie z grzechów.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ono pokazuje prawdę Ewangelii w naszym życiu. O wyzwoleniu z grzechu. Zostałem wyzwolony do wolności, żeby żyć bez grzechu, tak? Żeby żyć czystym życiem, a nie żeby grzech nade mną panował.
Można powtórzyć ten wniosek?
Tak. Życie zgodne ze zdrową nauką pokazuje prawdę Ewangelii Jezusa Chrystusa o wyzwoleniu z grzechu. To jest to, co Ewelina powiedziała, ja przeczytałem. To jest dokładnie to samo, tylko innymi słowami. Nie chodzi o to, że zmieniłem życie o własnych siłach, ale że wierzę w Jezusa Chrystusa, który mnie wyrwał z grzechu i teraz mogę żyć takim życiem. A nie, że ja się sam zmieniłem. To jest różnica. Jaki jest skutek jeszcze życia z pobożnością?
Mamy nadzieję w Bogu.
Tak. Jaki jeszcze? Popatrzcie, co jeszcze pominęliśmy. Jedną rzecz pominęliśmy w notatkach. Tak. Życie zgodne z pobożnością wydaje dobre świadectwo i zamyka usta przeciwnikom. Rafał pisze, pobożne życie w uczynki, w gorliwym spełnianiu dobrych uczynków. Tak. A życie niezgodne ze zdrową nauką?
Życie takim życiem, jakim się żyło.
Grzeszenie.
Najpierw widać je? Mhm. Jak je widać?
Znaczy, no niezgodne. Widać po uczynkach.
W mowie i w czynie widać. Te widać? I te widać. I bez względu na to, co ty deklarujesz. Jedno i drugie widać.
Jest to życie bezowocne, czyli bez owoców podobających się Bogu.
Tak.
Bo coś tam człowiek będzie robił. Może bardzo dużo nawet robić, ale...
Czyli jest to życie bezowocne w uczynki podobające się Bogu. To jest ważny wniosek. W uczynki podobające się Bogu. Teraz tak, życie niezgodne z pobożnością, czyli tak, mówimy coś, ale nie robimy tego. Jak to się ma do nauki Boga naszego Zbawiciela? Pobożne zdobi, a tamte co? Zniekształca. Bo ty mówisz o pobożnym życiu, nie żyjesz tak i w ten sposób zniekształcasz tą naukę. Bo co pokazujesz ludziom? Że trzeba tylko mówić, a żyć można jak się chce. A Bóg mówi nie. Masz żyć i mówić, a nie tylko mówić. Czyli zniekształcasz, zamiast ją ozdabiać, to ty ją zniekształcasz. Są uczynki w takim życiu?
Są,
tylko sprzeczne z wolą Bożą. Mam kilka pytań na zastosowanie, ale przeniesiemy za tydzień. Dzisiaj chcę tylko jedno pytanie zadać. Jaki owoc wydaje moje życie? Czyli czy ludzie patrząc na mnie, inni, identyfikują się ze mną, czy widzą kontrast? To jest ważne, słuchajcie. Bo za tydzień sobie będziemy dokładnie, jak Bóg pozwoli, omawiać. Wtedy zobaczymy, na ile żyję zgodnie ze zdrową nauką, na ile nie. Jaki dowód mam na to pod tym kątem. Także jak będziecie się przygotowywać do następnej lekcji, to już wam mówię, co będzie. Następna to będzie charakterystyka życia zgodnego z nauką, czyli uczynki zgodne ze nową nauką. Jakie są i kogo dotyczą? Będziemy patrzeć na mężczyzn młodszych i starszych, tak jak widzicie w tekście, na kobiety młodsze i starsze, na sług, czyli pracowników, ale zahaczymy sobie również o panów. Chociaż tutaj tego nie ma, ale przy okazji zahaczymy sobie o panów. I będziemy patrzeć, jak robią, co robią i dlaczego robią. I to już będzie takie bardzo dokładne studium tych uczynków. Będziemy mogli stanąć w świetle Słowa Bożego i każdy będzie mógł sobie zestawić swoje życie. Gdzie wymaga korekty, gdzie jest dobrze. Myślę, że będzie to też budujące. A na dziś, słuchajcie, koniec. Pomódlmy się w takim razie, jak Bóg da, to za tydzień.